Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś porozmawiamy o Elblągu. Znalazłem dość dobry pretekst, choć nie jestem pewien, czy to rzeczywiście jest data, która tak ściśle wiąże rzeczywiście nas z Elblągiem. 550. rocznicę drugiego pokoju toruńskiego, dokładnie dziś. Teoretycznie rzecz biorąc, to w wyniku tego właśnie pokoju Elbląg został włączony do Królestwa Polskiego, no ale tak naprawdę już chyba aspirował do niego wcześniej, ale myślę, że to jakoś być może jakoś wyniknie z naszej rozmowy, choć mówiąc szczerze, o pokoju toruńskim i o wojnie 13-letniej w naszych audycjach mówiliśmy już sporo. Dziś gościmy rzeczywiście w Elblągu, w Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Moimi rozmówcami są Wiesława Rynkiewicz-Domino i dr Mirosław Marcinkowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No to chciałbym porozmawiać o tym Elblągu, ale chciałbym też porozmawiać o nim wcześniej i później. Znaczy, skąd ten Elbląg się, mówiąc najkrócej, wziął? Znaczy, istnieje pewna geografia, która zdecydowała o tym, że jest to miejsce, które no, od dawna było miejscem, które przyciągało uwagę ludzi, którzy chcieli handlować, pływać po morzu. Tak? To chyba tutaj geografia dużo zdecydowała.
Geografia i później już budowanie państwa krzyżackiego. Jego polityka, żeby najpierw jednak te miasta i zamki zakładać wzdłuż rzeki Zalewu Wiślanego i dopiero opanowywać głębsze terytoria Prusów. Ale rzeczywiście wcześniej to było to miejsce atrakcyjne. Wspomnieć chociażby słynne już Truso, tą faktorię wikińską, handlową, czy również i szlak bursztynowy, który tutaj w pobliżu przebiega, funkcjonuje i mamy tego również ślady.
Oczywiście, gdy rozmawiamy o tej geografii, to też trzeba pamiętać, że coś, o czym politycy dyskutują dzisiaj, czyli kwestia dostępu do portów Elblągu, czy też portów właśnie znajdujących się nad Zalewem Wiślanym, kiedyś wyglądało trochę inaczej, bo ta Mierzeja Wiślana nie była takim, że tak powiem, trwałą przeszkodą, był raczej takim jeszcze dość długo miejscem, gdzie były kolejne wysepki, tak? I ta woda sobie tam jakoś swobodniej przepływała i też statki być może niezbyt duże mogły pływać.
Nawet samo ukształtowanie terenu, na którym dzisiaj Elbląg leży, to tak naprawdę jeszcze stosunkowo niedawno geologicznie był duży zbiornik wodny, prawdopodobnie właśnie duża zatoka od Zalewu Wiślanego, a sama Mierzeja Wiślana to był tak naprawdę szereg wysepek mniej lub bardziej stałych, bo te przejścia z zalewu na otwarte morze zmieniały się z czasem.
Nie mieliśmy tych problemów, które mamy teraz, bo statki były trochę mniejsze i można było łatwo na ten Zalew Wiślany, czy na ten obszar geograficzny wpływać. To tak chcę jeszcze porozmawiać o tym dawnym Elblągu. To było miasto ważne w tym okresie wojny 13-letniej, bo to już wiemy, prawda? Znaczy, chcę spytać o to, jakim był ten Elbląg czasów krzyżackich?
Elbląg czasów krzyżackich to są dwie epoki. Epoka pierwsza, więc kiedy ten teren został zdobyty przez krzyżaków i Elbląg w splocie różnych przypadków awansował wtedy do roli takiej stołecznej tworzonego państwa zakonnego. Raz z racji na wtedy bardzo dogodne położenie. No muszę tutaj jeszcze uzupełnić, że dzisiejsza Delta Wisły, no, pamiętamy te główne jej ramiona, Nogat kiedyś wpływał do rzeki Elbląg pod dzisiejszym Elblągiem. Więc ulokowanie tutaj warowni krzyżackiej nie było przypadkowe. Tutejszy zamek, na jego resztkach znajdujemy się w tej chwili, strzegł ważnego toru wodnego, a więc Nogatu, który dawał dostęp do całego dorzecza Wisły. Przez właściwie cały jeszcze XIV wiek Elbląg był świetnie rozwijającym się miastem. Nie tylko funkcje portowe, ale ośrodek rzemieślniczy. Mało przebija się do takiej świadomości. Ja muszę o tym powiedzieć, bo jestem historykiem sztuki. XIV wiek to jest okres, kiedy właściwie całe państwo krzyżackie zabudowało się zamkami, kościołami z cegły. I Elbląg był takim ośrodkiem produkcji detalu, który znajdujemy na terenie całego ówczesnego państwa krzyżackiego.
Czy tutaj pojawili się rzemieślnicy, którzy się w tym specjalizowali?
Tak, musieli się pojawić i to już w drugiej połowie XIII wieku.
No to w takim razie chcę spytać, kim byli ówcześni Elblążanie? Czy to wszystko byli osadnicy gdzieś z głębi Niemiec przybywający do państwa zakonnego?
Tak, głównie z terenu Westfalii. Dawna legenda mówi, że to przede wszystkim Lubeczanie, że barwy Elbląga i tak dalej, ale z tamtych terenów, ale też było sporo osadników i z Gotlandii i także przybywali, no trudno powiedzieć z terenu Polski, ale byli też z Pomorza, prawda, osadnicy, no i z głębi wtedy jeszcze księstw polskich.
Gdy patrzymy na ten średniowieczny Elbląg, to on się czymś już wtedy wyróżniał? Mówiliśmy o tych detalach architektonicznych, czy pewnej specjalizacji gospodarczej w obrębie państwa krzyżackiego, ale czy to położenie geograficzne czyniło z niego na przykład w tym momencie rzeczywiście miejsce dość wyjątkowe? Bo przypomnijmy, że na samym początku krzyżacy nie mają takiego wyraźnego, jedynego miasta portowego, które otwiera ich na Bałtyk.
Tak, ich zamiary biegły w kierunku późniejszego królewca. Tam chcieli się przede wszystkim usadowić. To im się nie powiodło. Przypomnę, że dopiero 1255 roku, a więc pokolenie później w stosunku do momentu zjawienia się w Elblągu, udało się tam te tereny zdobyć. Wcześniej zdobyli te tereny. Jednak okazało się nie najgorsze, by stworzyć tę dobrą bazę wypadową. Jeszcze w XIV wieku Elbląg był takim ośrodkiem, w którym gromadziły się wyprawy krzyżowe. Tak bym to w skrócie ujęła.
A jak to wtedy wyglądało? Znaczy rozumiem, że przybywały statki gdzieś z Europy Zachodniej i tutaj oni przypływali, przez jakiś czas czekali, nie wiem, pod miastem, w mieście.
Na pewno wiemy, że ci ważniejsi goście, w tym przyszły król Anglii, tutaj w Elblągu, w gospodzie najstarszej elbląskiej, i myślę, że nieźle się tutaj bawiono, bo ponoć zachowały się, nie znam tych źródeł z drugiej ręki, i podaję, że z wdzięcznością wspominali pobyt w Elblągu. Możemy sobie tylko wyobrazić.
No tak, tak, tak. Znaczy ja rozumiem, że wyprawy krzyżowe ówczesne to było takie połączenie rozrywki ze szlachetnym poświęceniem się dla Boga.
W dobrej kolejności, pan to
wymienił. W dobrej kolejności. To chcę jeszcze spytać o ten Elbląg średniowieczny, także w sensie takiego, powiedział, potencjału. Czy to jest miasto, które jest już wtedy liczne i jak szybko wzrasta jego ludność? Czy to jest jakaś ludność, która się czasami pojawia, czasami znika? Czy to są już tacy mieszkańcy, którzy są tutaj na zawsze?
Znaczy, według mnie cała historia Elbląga, tak naprawdę sam początek, to jest związany jednak z tą drogą wodną. No, słynna legenda o tym, że pierwsi krzyżacy przybyli na dwóch statkach i tak naprawdę ta droga wodna, droga morska, to cały czas się w historii Elbląga przewija. Elbląg, nie zapomnijmy, od samego początku jest ważnym portem, do którego jednak to zaopatrzenie przybywa z całej Europy. Jest ważnym portem handlowym, o czym również świadczą nasze odkrycia na terenie Starego Miasta. To, co się rzadko może wspomina i nie jest to eksponat wystawowy, ale mamy w Elblągu jedno z najstarszych znalezisk gałki muszkatołowej z połowy XIII wieku. Elbląg jest też od samego początku miejscem, w którym naprawia się lub nawet buduje statki i rzeczne, i statki morskie już od lat 40., 50. XIII wieku. Więc to miasto tak naprawdę od samego swojego początku jest tym miastem portowym. Ludność jego wzrasta systematycznie i dosyć szybko. W XIII wieku jest to oczywiście miasto drewniane, ale pod koniec XIII wieku w Elblągu pojawiają się już pierwsze budynki ceglane. Nie mówię o tych budynkach użyteczności publicznej, czyli kościół, zamek i tego typu rzeczy, ale o budynkach właśnie mieszczańskich. Pierwsze najstarsze to jest druga połowa XIII wieku.
Gdy patrzymy na tę początkową historię, mówimy też o tym osadnictwie, to co przyciągało tych ludzi do pojawienia się w państwie krzyżackim? To byli ludzie, którzy u siebie nie mieli tego, co mogli tutaj uzyskać? To byli ludzie, których spotykał na wschodzie Europy awans w takiej hierarchii społecznej?
Właściwie powiedział pan już to, co należało powiedzieć. Tak zapewne było. uczestnicy wypraw krzyżowych rekrutowali się przeważnie z tych, którzy nie byli dziedzicami, których mógł spotkać jakiś awans właśnie tutaj i tak się chyba działo. Ale podstawową grupą to jednak byli kupcy. Właściwie moment postawienia krzyżaków na tym terenie, następnego roku zjawiają się pierwsi potencjalni osadnicy do tworzonej osady. I właściwie ta historia budowy warowni i budowy osad miejskich, na końcu dopiero osad wiejskich, prawie jednocześnie następuje.
Czyli było to miejsce, jak rozumiem, które przyciągało ludzi na przykład, którzy handlowali czymś, co było tutaj czymś wyjątkowym? To drewno jest? Czy to są jakieś inne rzeczy, które...
Nie, to jest bardziej skomplikowany obraz, dlatego że to było wytyczanie nowych szlaków w kierunku na Ruś. Trudno nam to dzisiaj tak jakoś objąć, ale to właśnie na Rusi znajdowały się bardzo atrakcyjne towary dla ówczesnej Europy. To nie było złoto, srebro, takie wyobrażenie o potencjalnych skarbach, ale przede wszystkim futra.
No właśnie, to za chwilę wrócimy jeszcze do tego Elbląga, porozmawiamy sobie o tym, jak on wyglądał i w tym okresie, o którym zaczęliśmy mówić, czyli tym czasach wojny 13-letniej, ale także i później. Także za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Reklama. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dobry, dzisiaj gościmy, przypominam, w Elblągu. Jesteśmy w Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Moimi rozmówcami jest pani Wiesława Rynkiewicz-Domino i pan dr Mirosław Marcinkowski. Witam jeszcze raz serdecznie. No to w takim razie chcę, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym troszeczkę późniejszym Elblągu, kiedy już jest królewiec. No i od początku XIV wieku jest także w obrębie państwa krzyżackiego Gdańsk. Czy to coś zmienia w historii Elbląga i jaki ten Elbląg wtedy jest? No taki Elbląg trochę bliższy tej 550. rocznicy drugiego pokoju toruńskiego.
W Elblągu moim zdaniem jeszcze jest świetnie. Gdańsk w tym momencie nie jest konkurencją jeszcze dla Elbląga. Zresztą no, gdańszczanie znają tą historię lepiej. Oni się muszą najpierw odbudować, okrzepnąć po klęskach przejęcia Gdańska przez zakon krzyżacki. To trwa na pewno, to znaczy ten pomyślny okres dla Elbląga przynajmniej do połowy XIV wieku. No i jeszcze takim ciągiem na pewno do końca XIV wieku. Potem zdecydowany zwrot na korzyść Gdańska. To zresztą się objawia na przykład w strukturze delegacji na zjazdy Hanzy, gdzie no, zaczyna przewodniczyć Gdańsk. Problem Elbląga zaczyna się także w tym XIV wieku. To jest, są ciągle pogarszające się warunki żeglugowe. Nogat systematycznie zapiaszcza koryto rzeki Elbląg i te warunki nawigacyjne, nawet wziąwszy pod uwagę typ statku, które wówczas dopływały, rodzi różne problemy.
Czy to jest taki los Brugi troszeczkę?
Chyba nawet w większym stopniu. Brugia poza tym leżała na szlaku lądowym, dobrze usytuowana. Elbląg oczywiście też miał swoje szlaki lądowe, ale to naprawdę było bezpośrednie zaplecze. I właśnie, ponieważ jakoś tam zmierzamy do tej rocznicy pokoju toruńskiego, druga połowa XV wieku po pokoju toruńskim, Elbląg włącza się w taką ogólną koniunkturę, która zapanowała na handel zbożem, produktami leśnymi i tak dalej. I zdobywa się na to, by trochę tą swoją żeglugę poprawić. Odcięte jest koryto starego Nogatu, natomiast na północ od miasta, wykorzystując starą, pewnie bagnistą w tamtym czasie, odnogę rzeki Elbląg, buduje się kanał, który dzisiaj nazywamy kanałem Jagiellońskim. I ten kanał przede wszystkim ma ułatwić żeglugę z głębi królestwa do Elbląga. No ale nieszczęścia lubią chodzić w parze. W tym samym czasie Cieśnina Bałgijska przestaje sprawnie funkcjonować. Jedyne wyjście na morze wkrótce to będzie Cieśnina Pilawska. Czy Piławska, jak ktoś woli. I wydaje się, że nie ma żadnych analogii z czasem współczesnym. Ale są, jeśli prześledzimy dzieje korzystania przez Elbląg z Cieśniny Piławskiej, różne dobre okresy w korzystaniu z niej i kiepskie, no to to, co w tej chwili przeżywamy...
Nic nowego pod słońcem.
Nic nowego. Dość powiem, że w Elblągu systematycznie wracano w przeciągu wieków do pomysłu wykopania sobie nowej cieśniny przez Mierzeję, żeby te różne niedogodności związane z tym, w czyich rękach jest cieśnina Piławska, ominąć. Bo to zawsze kosztowało, bo zawsze można było redę tam dla Elbląga zamknąć, podnieść cła i tak dalej. No chyba najbliżsi Elblążanie byli, tutaj kamyczek także do historii Elbląga, przepraszam, Gdańska w 1577 roku, kiedy Gdańsk był w sporze ze Stefanem Batorym. Batory, moim zdaniem niedoceniany nasz król, wziął się po prostu do organizacji floty wojennej, ale chciał przede wszystkim usprawnić działalność portu elbląskiego. Elbląg był miastem, który murem za królem stał. Zresztą zapłacił za to swoją cenę potem od gdańszczan, którzy mu tego nie zapomnieli.
No doskonale, to w takim razie po chwili przerwy wrócimy do tej gdańsko-elbląskiej rywalizacji. Myślę, że o niej trochę jeszcze poopowiadamy.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o Elblągu z Elbląga. Moi rozmówcy Wiesława Rynkiewicz-Domino i dr Mirosław Marcinkowski. No zaczęliśmy rozmawiać też o ponadczasowych kłopotach Elbląga z dostępem do morza i kłopotach z Cieśniną Pilawską, no ale to właściwie odnoszę wrażenie, że rzeczywiście niewiele się od tamtego czasu zmieniło. No i że mieliśmy też takich monarchów, którzy próbowali tu coś zmienić, no głównie na złość Gdańskowi, czyli zaczęliśmy mówić o Batorym. Ale ja bym troszeczkę się jednak jeszcze cofnął do tego momentu, kiedy zmieniła się także geografia polityczna, czyli mówiąc najkrócej, Elbląg znalazł się w Prusach królewskich, gdy tymczasem no jednak powstały te Prusy książęce, czy też przedtem jeszcze resztki państwa zakonnego. Czyli mówiąc najkrócej, granica nie jest już w tej chwili, która dzieli Elbląg od Gdańska. Tutaj jesteśmy w jednym państwie i bardzo mocno rywalizujemy, a jest po drugiej stronie granicy Królewiec, czyli ubyła, czy też nadal funkcjonowała ta konkurencja ze strony królestwa, Królewca?
Królewiec z chwilą awansowania do stolicy resztek państwa zakonnego świetnie się rozwijał. To nie podlega w ogóle dyskusji. Zresztą w pewnym momencie jego obroty portowe, handlowe były większe niż na przykład w Elblągu. Rywalizacja między miastami oczywiście była, no bo po prostu to jest natura prowadzenia czy istnienia w ogóle ośrodka gospodarczego. Elbląg w tym momencie był takim miastem trochę na rozdrożu. On był takim elementem przetargowym w trakcie konfliktów. I tutaj właśnie paradoksalnie, jeżeli Elblągowi groziło zaanektowanie, to Gdańsk się ujmował za Elblągiem. Dlaczego? Gdyż znalezienie się tego ośrodka, czyli elbląskiego, po stronie przeciwnika potencjalnego, to natychmiast rósł konkurent, co rzeczywiście różne wypadki późniejsze potwierdziły tę regułę. I odwrotnie. Jeżeli za bardzo wychylał się Elbląg w czasach wspólnej przynależności, to jednak no, różne jego zabiegi były temperowane. Zresztą skutecznie no, przez wielki ośrodek, jakim był Gdańsk.
Gdy patrzymy na tę dobę rozkwitu Gdańska, to rzeczywiście już po tej udanej lub nieudanej operacji Batorego, bo ona trochę była udana, a trochę jednak zdecydowanie nieudana, no ten Gdańsk rzeczywiście staje się tym miastem, które bardzo wysuwa się na to. Słowo pierwsze chyba nie jest jedyne miejsce w Rzeczypospolitej. Znaczy te relacje, które Gdańsk w Rzeczypospolitej, czy też z Rzeczypospolitą zyskuje, są właściwie zupełnie nietypowe i właściwie niektórzy zawsze mówią, że to jest miasto przy Rzeczypospolitej.
Chyba należało się zgodzić z tym stwierdzeniem. Zresztą Gdańsk jako potężny ośrodek gospodarczy potrafił tych swoich interesów bronić. No, przypominam, już Stefan Batory to jest przecież król elekcyjny i z okazji każdej elekcji miasta, nie tylko Gdańsk, no ale Gdańsk przede wszystkim był takim ważnym punktem. Zaprzysięgało się ich przywileje i próbowało zdobyć jakieś nowe. To przecież było przyczyną zatargu z Batorem.
Czyli za każdym razem trzeba było być dobrym dla panów braci, ale też i dla niektórych ważnych miast.
Tak.
To w takim razie chcę jeszcze porozmawiać o tym właśnie już nowożytnym Elblągu. Co się zmienia w mieście? Rozumiem, że to jest już miasto z cegły. Miasto, które no, trochę przypomina to dzisiejsze, choć to jest, jakby to powiedzieć, pewne wyraz inwencji współczesnych odtwarzaniu tej części zabytkowej miasta. Przypomnijmy, że miasto no, zostało w bardzo dużym stopniu zniszczone w 1945 roku, ale w każdym razie jest to miasto, które bym powiedział, tak jak tutaj jesteśmy, to trochę przypomina to miejsce, to jak wyglądał wtedy ówczesny Elbląg.
Ale mimo wszystko ówczesny Elbląg, oczywiście biorąc pod uwagę te wszystkie przewagi Gdańska, jest znacznie bardziej miastem nastawionym na rzekę, na handel niż Elbląg współczesny. Jednak ten handel cały czas w większym lub mniejszym stopniu funkcjonuje. Nie zapomnijmy, że mamy w Elblągu te 50 czy 60 lat istnienia kompanii wschodniej angielskiej, kiedy Elbląg właściwie przejmuje cały handel Rzeczypospolitej z Anglią zbożem, który był to okres rzeczywiście prosperity i wtedy ten Elbląg wysuwa się. Trochę zaczyna jakby doganiać Gdańsk. Oczywiście trudno mówić dalej o konkurencji, ale no, niestety dalej działania Gdańska powodują to, że miasto traci tą dogodną pozycję. Ale tak jak mówiłem, dalej jest to miasto, które prowadzi tą swoją wymianę handlową na dosyć szeroką. W okres nowożytny to jest oczywiście dominacja już Holendrów i Anglików, nie Hanzy średniowiecznej. Ale my w swoich odkryciach archeologicznych mamy tego świadectwa, że nawet średnio zamożni elblążanie korzystają z tych dóbr, jak to się czasami próbuje mówić, luksusowych, czyli wyrobów importowanych. Chociaż one nie zawsze chyba i niekoniecznie były jednak tymi luksusowymi.
Czyli miasto dostatnie.
Miasto dostatnie i wydaje się, że miasto, w którym ten średni poziom życia jest na dosyć wysokim poziomie. Nie ma tak jak w Gdańsku, że są bardzo bogaci, wręcz można by powiedzieć magnaci i bardzo biedni. Ten średni poziom wydaje się w Elblągu jest bardziej wyrównany i na dosyć wysokim poziomie.
Miasto klasy średniej, zaryzykowałbym takie zdanie?
Tak, to potwierdziły nie tylko odkrycia archeologiczne, ale wcześniej jeszcze badania profesora Londera, który porównywał testamenty. I dla tych samych grup zawodowych, nazwijmy, należących właśnie do średniej klasy, czyli różnego rodzaju rzemieślników, poziom, ilość posiadanych dóbr w Elblągu jest wyższa. Dawno temu profesor Miłobędzki, kiedy o tym słuchał, przysłuchiwał się, stwierdził, że jest to bardzo prawdopodobne, dlatego że miasto Stary Elbląg właściwie się nie rozwinęło tak na zewnątrz jak Gdańsk. Gdańsk jednak no, w sensie powierzchniowym jest bardzo wielkim miastem. Stała liczba posesji i to jego zdaniem pozwalało rzemieślnikom mieszkającym, pracującym w Elblągu, plus oczywiście towarzystwa kupiecka, utrzymywać taką równowagę.
Znaczy trochę też kumulować bogactwo.
Tak, ale nie do takiego stopnia, jak to było w przypadku Gdańska, gdzie ten patrycjat był no, nieporównywalnie bogatszy od patrycjatu elbląskiego. Ale utrzymywać dobry poziom właśnie w tych warstwach średnich. Co więcej, zapominamy, że to nie tylko port, ale też działalność rzemieślników elbląskich. I różne cechy tutaj działały, różne produkty. I na pewno znakomita część wyrobów, gdzieś tam przechowywanych w różnych muzeach w Polsce i na świecie, to nie tylko wyroby gdańskie. To są także wyroby elbląskie. One są w tej samej stylistyce. No zresztą nie tylko w Elblągu, oczywiście. W Gdańsku produkowane. I one też miały swoich nabywców.
Gdy patrzymy na ówczesny Gdańsk, to pamiętamy o protestantyzmie, pamiętamy o niemieckiej, ale też i holenderskiej kulturze, czy jak mówimy o ówczesnym Elblągu, to są właściwie bliźniacze zjawiska, znaczy po pierwsze przyjęcie protestantyzmu, dominacja protestantyzmu w mieście i takie bym powiedział uznanie, że terytorium miejskie jest czysto protestanckie, to dużo podobieństw?
Tak, to było no, ogólne zjawisko. Nawet patronat królów polskich nad kościołem farnym, prawda? Dla tych nielicznych katolików, którzy...
Przypomina kaplicę królewską i to, co się działo w kościele mariackim.
Tak, z tym, że w Elblągu została wywalczona dawna fara, z czym trudno było się luteranom elbląskim pogodzić. No niemniej fara została katolicka, natomiast dawny klasztor i kościół dominikanów stał się takim no, tym sakralnym ośrodkiem Lutera.
Gdy patrzymy na ten Elbląg, to on pozostaje jednolity etnicznie, czy pojawiają się różne grupy, które zaczynają też kształtować swoje własne jakieś zachowania? Czy mówiąc najkrócej, mamy też jakieś ciekawostki pod tym względem?
Pojawiają się tutaj, tak jak w Gdańsku, osadnicy holenderscy, osadnicy szkoccy, angielscy. Przybywa mieszkańców pochodzących z terenu Prus, ale generalnie jest to miasto dosyć jednolite.
Czyli amalgamat tworzy kultura niemiecka, która jest jakimś punktem odniesienia?
Językowym
tak, bo to tu jest, tu zaczynamy wchodzić na trochę niebezpieczny temat.
A historyczny trochę.
Trochę ahistoryczny, bo co innego należy rozumieć, że to miasto było niemieckie. Te miasta były niemieckie. One przeważała ludność, która posługiwała się językiem niemieckim, ale to były miasta pruskie. To były miasta
tworzące odrębną autonomiczną kulturę.
Odrębną autonomiczną kulturę. I ci mieszkańcy przede wszystkim utożsamiali się z miejscem swojego mieszkania, czyli z Gdańskiem, Elblągiem i każdą inną miejscowością, czyli bardziej niż z jakimś tam
ale
władcą.
Ale akcentowali bardzo lojalnie do czasu rozbioru, że są poddanymi króla.
Co prawda już nie ma tego, co w 1954 roku, kiedy to w tym momencie, kiedy zaczynała się wojna 13-letnia, te delegacje powiedziały, to teraz będziemy Polakami. To było takie sformułowanie, które trochę było
To przecież nie było w takim znaczeniu współczesnym, tylko że będą poddanymi króla
polskiego.
Tak, nie królestwa, ale króla, prawda?
Polskiego. Tak, tak. Z całą pewnością. To ciekawe, to co pan mówi o tej kwestii tej autonomiczności kultury, bo tutaj jest właśnie też ciekawe, na ile tak naprawdę na przykład właśnie prądy różnego rodzaju z tego świata kultury języka niemieckiego, szeroko rozumianego, który też jest właśnie bardzo autonomiczny, bo pamiętajmy o tym, że to jest czas, kiedy nie istnieje jednolite państwo skupiające wszystkich przedstawicieli owej kultury niemieckiej, przepływają tutaj. Rozumiem, że protestantyzm jest trochę importem z tamtego świata, ale tak naprawdę w rzeczywistości rozwija się tutaj właśnie ta wyraźnie pruska kultura, która jest lokalna, tak?
No to jest skomplikowane zagadnienie, bo przecież nawet w obrębie kościoła luterańskiego no były te lokalne odmiany, z którymi dopiero uporały się zarządzenia no czasów pruskich już, tak? Czyli końca XVIII i początku XIX wieku. Te odrębności były i one zresztą budziły liczne kontrowersje. Mieszkańcy wcale się nie chcieli tak podporządkować, no bądź co bądź administracyjnym zarządzeniom w zakresie sprawowania na przykład kultu.
No to tutaj zaczynamy już wchodzić w tę epokę rozbiorową, tak. Czy też, no właśnie, no to co się z tym Elblągiem dzieje, kiedy Rzeczypospolita bardzo słabnie i pojawia się na północy silne państwo, które no, zaczyna rzeczywiście myśleć o przejęciu tych ziem. Co to zmienia dla Elbląga i na ile on ma takie poczucie, że jest jakąś wartością dla obu stron, czy już tylko dla tej jednej, czyli rodzącego się nowego państwa na północy?
W przypadku Elbląga to jest sprawa bardzo skomplikowana, bo Elbląg zaliczył taki mało znany w historii wykładu polskiej epizod, że został po prostu oddany.
Na chwilę.
No ta chwila miała swoje konsekwencje w zastaw, prawda? 400 lat i efektem tego było niby zniwelowanie, ale król pruski zajął całość posiadłości miasta Elbląga w poczet tego długu w 1703 roku i to już zostało do rozbioru. Co to oznaczało dla Elbląga? 50% dochodów miasta. No proszę sobie wyobrazić, jak Elbląg mógł się świetnie rozwijać w XVIII wieku, pozbawiony tego zaplecza, które no, gwarantowało mu po prostu stabilizację taką ekonomiczną.
Ale czy to oznacza, że w tym czasie wyobraźnia królów w Prusach nie była, bym powiedział, na tyle silna, żeby myśleć już taką ideą, to będzie potem nasze miasto i warto, żeby się dobrze rozwijało, tylko raczej korzystajmy z tego, jakie ono jest, ciągnijmy z niego korzyści, bo ono nie nasze, bo ono w Rzeczypospolitej.
No ja nie wiem, czy trudno teraz nam dwa czy rzeczywiście te 70 lat ponad wcześniej ci królowie pruscy mieli już świadomość i wyobraźnię.
Niektórzy twierdzą, że od początku.
No ale to zostawmy tym niektórym, że rzeczywiście za te 70 parę lat te tereny będą nasze, mówiąc z punktu widzenia króla pruskiego. To jednak było ciągle miasto w Rzeczypospolitej i było to miasto w innym państwie. Więc no, korzystano z tego, co można było. Dla każdego władcy dochody i pieniądze są bardzo ważne. Jeżeli była okazja, żeby jednak czerpać niemałe dochody z dawnych terytoriów elbląskich, no to z tego korzystano po prostu.
Czy to jest taki moment takiego kolapsu tego miasta, które mówimy, że wciąż było jeszcze miastem dość dostatnim? To ten XVIII wiek to jest taki moment tego, kiedy inni je bardzo wyprzedzili?
No to jest moment kryzysu całej Rzeczypospolitej. Nawet i potężny Gdańsk zaczyna się borykać z kłopotami gospodarczymi. Ale jeszcze taki ważny element dziejów miasta to było ciągle miasto pogranicza. W złym i dobrym tego znaczeniu. Dobre to często to sprzyja wymianie gospodarczej, rozwojowi miasta, a z drugiej strony był tym łakomym kąskiem. I znowu wracając do czasu krzyżackiej, po wojnie, po wojnie 13-letniej, po pokoju toruńskim, propaganda krzyżacka nie zasypiała gruszek w popiele. Zdawano sobie sprawę, że konflikt prędzej czy później znowu wybuchnie i jak gdyby Elbląg był w pierwszej kolejności do łyknięcia, co się stało w czasie, znaczy prawie się stało w czasie ostatniej wojny polsko-krzyżackiej. My mamy swoją lokalną legendę o piekarczyku, który przytomnie łamiąc łańcuchy w bramie targowej zapobiegł wtargnięciu nocą oddziałów krzyżackich.
No tak, no to, czyli to, co się nie zdarzyło w tym XV wieku, zdarza się potem w XVIII, czyli Elbląg pierw, jakby to powiedzieć, traci pieniądze na rzecz króla Prus, a potem traci, no teraz pytanie, swoje miejsce dotychczasowej historii przez te kilkaset lat. I co teraz? Jaka jest ta już zupełnie współczesna historia Elbląga, czyli historia XIX i pierwszej połowy XX wieku? Co można powiedzieć o tym mieście? Ja zawsze przypominam sobie o tym okresie już okresu przemysłowego, czyli Szychała, który zaczynał tu w Elblągu, a potem, jakby to ładnie powiedzieć, też z powodów, o których wspomnialiśmy już, czyli trudnego dostępu do portu i do stoczni elbląskiej, przeniósł część swoich interesów do Gdańska. Czy ten dostęp do morza też jest kluczem do wielu historii tej XIX-wiecznych?
To znaczy, ale był, można powiedzieć, bo w tej chwili nie pamiętam dokładnej daty, ale bodajże to są lata 40. XIX wieku. Radni elbląscy stwierdzają, że okres portu mają za sobą. To znaczy, on będzie sobie funkcjonował jako droga komunikacyjna, ale trzeba miasto skierować na nowe tory. I zupełnie świadomie właśnie mówią, że trzeba rozwijać, no mówiąc naszym językiem, w Elblągu przemysł. I tak się dzieje. Wkrótce zresztą miasto jest połączone linią kolejową, potem nieco spóźniony kanał.
Kanał elbląski, który dzisiaj jest atrakcją turystyczną. Ale co ciekawe, w Elblągu ten przemysł rozwija się z miejscowych fabrykantów miejscowych zasobów. Wszystkie firmy, czy większość firm, które w Elblągu funkcjonuje do XX wieku, to są firmy, które się wykształciły, które rozwinęli właśnie rodowici elblążanie, ze słynnym chociażby Szychałem, który jest najbardziej znanym, ale nie tylko. Mamy przecież w Elblągu, mieliśmy Komnika, który buduje samochody osobowe, ciężarowe, autobusy sprzedawane również w Rosji. Mamy w Elblągu fabrykę lokomotyw. Elbląg jako z dzisiejszych miast Polski, drugie po Wrocławiu, ma tramwaje elektryczne, więc to miasto w tym drugiej połowie XIX wieku rozwija się bardzo dynamicznie, jakby może już nie tak bardzo związane oczywiście z portem, ale dalej jednak gdzieś tam funkcjonujące, korzystające z tego położenia przy wodzie.
Zresztą ja odnoszę takie wrażenie, że to jest wtedy miasto, które jedno z najszybciej korzysta z tej epoki przemysłowej. Przypomnijmy, że z punktu widzenia rodzącej się Rzeszy, to tak naprawdę to, co działo się w Prusach Wschodnich, było takim opowieścią trochę o tajemniczych i skomplikowanych obszarach, gdzie jest dużo lasów, dużo pól i dużo junkrów, a tak naprawdę z przemysłem się to nie kojarzyło. I ten Elbląg był takim chyba pierwszym wyjątkiem trochę pokazującym, że na tym wschodzie Niemiec dzieje się trochę inaczej niż stereotyp to pokazuje.
No tak, ale też można taką paralelę znaleźć, że to przecież i Królewiec, i Gdańsk też rozpoczął karierę ośrodka przemysłowego i też możemy te miasta kojarzyć przez położenie. Chociaż to nie ono było już w tym momencie decydujące. Decydujący był chyba ten potencjał zgromadzony wcześniej.
To w takim razie jeszcze chcę porozmawiać już zupełnej współczesności, czyli o tym, co widzimy wokół siebie. Trochę z żalem patrzyliśmy długi czas na ten kłopot z odbudową tej historycznej części Elbląga. To ja jestem na tyle stary, żeby pamiętać jeszcze tą taką wielką dziurę, która w tym miejscu się znajdowała, teraz na szczęście wypełnioną. Czy jak patrzymy na dzisiejszy Elbląg, to świadomość tej długiej historii, w sensie tak czysto materialnym także, czyli tego, że dotykamy trochę tych różnych świadectw historii, jest silna? Jak państwo myślicie? I jak też współcześni dzisiejsi elblążanie dają sobie radę z łączeniem tego, w końcu jest to miasto stworzone na nowo przez nowych ludzi, którzy przybyli tu po 1945 roku?
Czy mnie się osobiście wydaje, że ta dawna świetność Elbląga to wśród współczesnych elblążan też w większości takiej senopotędze. jednak. Że odnosimy, Elblążanie się odnoszą oczywiście do tego, że Elbląg kiedyś to był dużym, bogatym miastem, a dzisiaj proszę, różni nam czynią przede wszystkim wbrew i dlatego nie jesteśmy takim bogatym, zasobnym miastem. Ja taką często odnoszę wrażenie. Z tym dotykaniem tej przeszłości to jest w Elblągu dosyć kłopot, bo wystarczy się przejść po tym mieście i zobaczyć, że rzeczywiście tych namacalnych śladów tej przeszłości w tym mieście niestety nie zostało zbyt dużo. To jest nie tylko działania wojenne, ale również to, co się z tym miastem po wojnie działo jednak.
Gdy patrzymy na te świadectwa, to gdzie coś znajdziemy, a gdzie niestety już nie?
Myślę, że jednak większość współczesnej mitologii znowu się kręci koło wody. To są te zdjęcia przedwojenne ze statkami, czasami bardzo dużymi, które tu wpływały, na które też produkowała, no przynajmniej w części kadłubowej, czy mniejszych jednostkach stocznia Szychała, że ciągle za tym się tęskni. Zresztą tęskniło się za tym od 1945 roku. Wielu osadników przyjechało tutaj, bo to jest miasto portowe, bo tu będzie praca w stoczni, bo to miasto jest nad morzem. No trochę daleko od tego morza, do tego morza, zwłaszcza przez Cieśninę Piławską. I ten sen trwa. Bardzo trudno przedziera się do świadomości, że w okresie międzywojennym, kiedy z różnych powodów duże środki pomocowe szły właśnie ze strony rządów Rzeszy na wschód ówczesny, na kresy ówczesne Niemiec, że na przykład samo kontrolowanie toru wodnego to były kwoty rzędu 2 i więcej milionów marek. Plus to, co musiało włożyć miasto i Związek Przedsiębiorców Elbląskich.
No tak, to z pewnością pokazuje, że ta dyskusja na temat tej portowości Elbląga i te starania, które się w różnych momentach historycznych pojawiają, pokazują też właśnie, no też ważny element tej łamigłówki, czyli ekonomię. No ale to z całą pewnością historia, która trochę mówi o historii, ale też i trochę mówi o współczesności. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Przypominam, że dziś gościliśmy w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Rozmawialiśmy o tym mieście, bo pretekstem była 550. rocznica drugiego pokoju toruńskiego, ale o nim było chyba w naszej audycji najmniej. Na szczęście już o tym też co pewien czas rozmawialiśmy, w związku z tym mam nadzieję, że nie macie Państwo do nas o to pretensji. Przypominam, że moimi gośćmi była pani Wiesława Rynkiewicz-Domino i dr Mirosław Marcinkowski. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy również.